Porannym gościem Radia Doksa jest pan Marcin Nawrot, naczelnik Wydziału Akademii Dyplomatycznej MSZ. Witam serdecznie w naszym studiu.
Witam państwa.
Panie Marcinie, chciałbym, zanim zaczniemy rozmawiać o naborze, porozmawiać o tym, czym zajmuje się Akademia Dyplomatyczna MSZ.
Przygotowaniem nowych kadr MSZ-owskich do służby dyplomatycznej, dyplomatyczno-konsularnej. Dokładnie
w wielkim skrócie można to powiedzieć, tak?
Tak, czyli przygotowanie dyplomatów i konsularników, bo chociaż to są nakładające się na siebie funkcje, ale nie zawsze, ale z punktu widzenia prawa międzynarodowego to są dwie różne funkcje. Czym innym jest korpus konsularny, czym innym korpus dyplomatyczny. To zresztą widać na tablicach rejestracyjnych samochodów CC, CD.
Bardzo dużo tych ludzi jest potrzebnych w tej chwili?
Potrzeby określa dyrektor generalny służby zagranicznej i uwzględniając jej potrzeby, ale to jest tak, że w tej chwili my przyjmujemy kiedyś 15, teraz 30 parę osób rocznie, a w zasadzie w tym roku będzie tych osób dużo więcej, bo już jeden nabór odbywa staże, a drugi nabór jest przygotowany właśnie, w związku z tym jestem między innymi w Opolu, zachęcając ludzi do wstąpienia do służby dyplomatycznej, czyli wstąpienia do akademii.
To skoro jesteśmy przy tym temacie i pana wizycie w Opolu, to porozmawiajmy właśnie o tym naborze. Kto może do takiego naboru przystąpić? Jakie są kryteria tych osób, które w przyszłości będą reprezentowały nasz kraj?
No, bardzo proste. Znajomość dwóch języków obcych na poziomie C1 niekoniecznie musi być to związane z posiadaniem certyfikatu, dlatego że w trakcie procesu rekrutacji my sprawdzamy ten poziom. Nawet jeśli ktoś ma certyfikaty, przystępuje do egzaminów, wszyscy takiego samego i to pozwoli nam jakby wyrównać poziomy, zorientować się, co kto umie. No jeśli ktoś posiada ten poziom C1, zalicza te dwa egzaminy językowe, to jest jakby warunek ten czysto techniczny. Mówię techniczny, bo znajomość języków to jest sprawa techniczna. Dodatkowo musi mieć magisterium, z tym, że oczywiście ważne są też równorzędne stopnie, to znaczy tytuły zawodowe, jak lekarz, stomatolog, lekarz weterynarz, to też czy kapitan żeglugi wielkiej, ja mówię oczywiście oficer nawigacyjny, prawda, w Wydziale Nawigacji, na przykład Wyższej Szkoły Morskiej czy Akademii Morskiej, to też jest równorzędne, o ile jest równorzędne stopniowi magistra, to ma prawo startować, czyli obywatelstwo polskie, znajomość dwóch języków, magisterium, stan zdrowia psychicznego bardziej nas interesuje niż fizycznego, to że generalnie nie ma powodu, dla których osoba ograniczeń ruchowych nie miałaby być w służbie dyplomatycznej. Oczywiście to jest zawsze przedmiotem decyzji lekarza. To nie jest zawód prosty i nie każdy może go wykonywać. Wymaga też pewnych fizycznych wydolności, ale placówki coraz częściej są wyposażane w te wszystkie elementy, które powodują, że nie ma przeszkód architektonicznych dla personelu. I to jest nasze takie dążenie.
A czy wiek jest tutaj ważny?
Słuszny wiek. Znaczy nie ma formalnego wymogu wieku. Tu jest pewien problem. Mianowicie my to rozmawiamy w trakcie całego procesu selekcji, to jest to, że jeśli ja przychodzę, mamy takich aplikantów, mieliśmy i mamy, którzy skończyli 40 lat na przykład i zdecydowali się podjąć wyzwanie, pozdawali wszystkie egzaminy, spełnili wszystkie warunki formalne, no ale problem polega na tym, że oni startują z poziomu attaché. To jest poziom dla 20-parolatka, no 30-latka jeszcze do przyjęcia, ale to jakbym skrócił swoją karierę zawodową do 10, o 10 lat. Oczywiście każdy myśli o tej buławie marszałkowskiej, prawda, w plecaku. W moim przypadku, no to były czasy rewolucyjne, to też prawda, ale ja jestem ambasadorem tytularnym, niezależnie od tego, że byłem ambasadorem, prawda, na paru placówkach, to ambasadorem tytularnym od tak 10 lat mniej więcej. Czyli jeśli ktoś zacznie, to dość szybko powiem, no ale to mówię, były inne czasy. Początek lat 90. sprzyjał dość takim napoleońskim karierom. Czy słusznie, czy niesłusznie, to jest zupełnie inna historia oddzielna. Nie jestem entuzjastą napoleońskich karier. Chyba, że dotyczy Napoleona, ale to niekoniecznie wszyscy jesteśmy Napoleonami. Natomiast to skrócenie tej kariery, ale też rozpoczęcie od płacy, która nie jest jakaś rewolucyjna, no nie każdy może sobie na to pozwolić. Chyba, że ma bogatą żonę lub bogatego męża, to wtedy może sobie pozwolić na taką fanaberię, jak zostanie dyplomatą w wieku lat 40. Z tym, że ja bym nie zniechęcał, wręcz przeciwnie, tylko się trzeba z tym liczyć, że to jest pewien problem. To nie jest problem formalny, tylko jakby życiowy.
Skoro dotknął pan tematu Napoleona, zawsze mówiło się o tym, że językiem dyplomacji jest język francuski. Czy znajomość tego języka też jest ważna w przypadku tego naboru?
Wymagamy znajomości dwóch języków obcych. Język francuski był językiem dyplomacji. W zasadzie skończyło się to z II wojną światową. Od tego czasu językiem dyplomacji jest język angielski. I nawet po Brexicie, gdy jedynym krajem z językiem angielskim, no dwa mają wtedy język angielski, bo Malta ma, jest dwujęzyczna, jak pamiętam, i Irlandia pozostaje z językiem angielskim, ale język angielski będzie językiem podstawowym, językiem roboczym. Więc w tej chwili to jest język angielski. A francuski oczywiście tak, przydaje się. I chociaż jego rola spada, to nie ma dwóch zdań. W krajach, dawnych koloniach francuskich zdarza się, że język francuski jest wypierany przez język angielski. Co oczywiście niespecjalnie cieszy Francuzów, ale no, taka jest natura rzeczy. Tu nie ma nakazu, że ma być tak czy inaczej. Tego typu działania są nieskuteczne.
Panie Marcinie, zanim porozmawiamy jeszcze o języku dyplomacji, chciałbym zapytać, bo na pewno są wśród naszych słuchaczy takie osoby, które chciałyby udać się na taki nabór. Gdzie można z takim naborem się spotkać i gdzie ewentualnie aplikować?
Jeśli ktoś w tej chwili spełnia te warunki formalne, to bardzo zachęcam do zajrzenia na stronę internetową www.msz.gov.pl i tam odpowiednie zakładce, którą można znaleźć, jak ktoś się posługuje internetem, to znajdzie, jest tam kariery i tam znajdzie wszystkie dane, łącznie z wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi aplikacji. To trzeba złożyć do 16, więc dużo czasu nie ma. Stąd ja w tej chwili robię taki kurs po południu Polski. Koledzy jeżdżą do innych ośrodków i staramy się jak najwięcej osób zachęcić do złożenia tej aplikacji jeszcze do 16 czy do 19 marca. Natomiast będzie następna, jak mówię, aplikacja ogłoszona w czerwcu i wtedy trzeba będzie zgłaszać się do końca sierpnia. Więc tak czy inaczej trzeba się przyjrzeć, bo tam są też takie informacje dotyczące, że jeśli nawet nie mam w danym momencie dokumentów, na przykład jestem w trakcie obrony pracy magisterskiej, to złożenie odpowiedniego zaświadczenia dopuszcza do procesu naboru, z tym, że oczywiście w momencie rozpoczęcia egzaminów trzeba już ten dyplom mieć. Czyli jeśli ktoś jest w tej chwili dosłownie na dniach kończący, no to ma po prostu czas do złożenia teraz na ten nabór tą aplikację B tak zwaną, to ma czas w tej chwili do 16 lutego. Jeśli myśli o tym poważnie, ale nie jest w stanie do tego czasu wypełnić kryteriów, to ma czas do końca sierpnia.
Panie Marcinie, to na koniec taki temat, który no jest bardzo często ostatnio poruszany, język polskiej dyplomacji i generalnie język dyplomacji. Co możemy powiedzieć o współczesnym języku dyplomacji?
Znaczy, ja nie bardzo wierzę w taką definicję języka dyplomacji. Oczywiście przyjęto potocznie używać takiego sformułowania dla określenia języka, który unika radykalnych sformułowań. Ale to jest język, który obowiązuje nie tylko w dyplomacji, to w każdym, nazwijmy to, kulturalnym środowisku. Kultura oznacza jakby wyhamowanie własnych emocji, kontrolę nad emocjami. Między innymi oczywiście nie chcę sprowadzać kultury tylko do języka, chociaż język oczywiście według mnie jest kwestią podstawową. To jest tak jak, wiesz, jestem akurat w radiu katolickim, to powiem tak, jak się czyta język Ewangelii, jak się czyta język Chrystusa. Tam nie ma żadnych gwałtownych wystąpień. No, może poza jednym czyszczeniem świątyni, prawda? Ale to jest, też ten język jest ostry, ale nie jest językiem jakby gwałtownym rozumieniu, atakującym taki sposób, który drugiej osobie mógłby sprawić, zadać jakby gwałt na jej miłości własnej i tak dalej. Więc to jest ta granica. I dyplomacja generalnie to jest efekt, znaczy język dyplomacji jest efektem, sposób formułowania jest wynikiem takiego pierwszego podstawowego założenia. Jeśli ja chcę z drugim człowiekiem rozmawiać, to muszę zacząć od tego, że muszę go szanować, że muszę go słuchać, a nie indoktrynować, nie nakazywać. Taki język nakazu, indoktrynacji nie działa. Sami tego, no ja, panowie są troszkę młodsi, ale ja te czasy dobrze pamiętam i pamiętam nieskuteczność tego języka. Zresztą on jest nieskuteczny w tej chwili. Próba indoktrynacji kogokolwiek jeszcze w podświadomości jest taki opór przeciwko temu i to wyćwiczenie z dawnych czasów jeszcze funkcjonuje, że się pokolenia zmieniły, to jeszcze tam takie echo pobrzmiewa i ludzie są na to wyczuleni. Ja to patrzę na słuchaczy akademii, właśnie aplikantów. To jest pewna różnica, miałem się taka, że w momencie, kiedy człowiek przeszedł sito selekcyjne do akademii, staje się automatycznie staje się pracownikiem. On już jest pracownikiem, tylko później jakby jego dalsza droga po tym roku zależy od jego postępów. Generalnie nie mieliśmy przypadku, żeby ktoś odszedł po zakończeniu tego procesu rocznego przygotowania, ale to między innymi dlatego, że my dobrze badamy tych ludzi. Ale wracając do tego języka, to jest po prostu język szacunku. I proszę zwrócić uwagę, jeśli mamy do czynienia z jakimkolwiek stanowiskami dyplomatycznymi, to poza radykalnymi sytuacjami, gdzie mamy do czynienia z łamaniem prawa międzynarodowego, ale takim rażącym, to ten język jest zawsze taki, że on otwiera, bo musi otwierać drogi komunikacyjne. To on stwierdza coś jasno, ostro, ale zawsze zostawia furtkę, przez którą można wejść bez poniżania rozmówcy. Jeśli tam się pojawia element poniżania, sukces będzie wątpliwy, bo język dyplomacji służy konsensusowi, porozumieniu. A przy porozumieniu, konsensusie wymaga się tego, żeby obydwie strony znalazły w tym, jakby mogły się z tym językiem, z tymi ustaleniami pogodzić. Żeby nie było to narzucenie. Jeśli jest narzucenie, to jest nietrwałe. Wydaje się, że sukces, narzuciliśmy jakieś rozwiązanie, później się okazuje, parę lat, czy paręnaście, czy parę dziesiąt i wszystko diabli wzięli. To, co ma być trwałe, musi być budowane być na jakimś ładzie wewnętrznym, porządku. Też i moralnym oczywiście. Takie jest moje zdanie, ale to jest moje prywatne zdanie.
O języku dyplomacji, ale również o Akademii Dyplomatycznej MSZ rozmawialiśmy dziś z naszym porannym gościem, a był nim pan Marcin Nawrot, naczelnik Wydziału Akademii Dyplomatycznej MSZ. Panie Marcinie, serdecznie dziękuję za wizytę w Opolu i życzę udanego naboru do Akademii.
Dziękuję bardzo.